Księga Nehemiasza opisuje odbudowę murów obronnych i 10 bram Jerozolimy. W nazwach bram jerozolimskich i funkcjach, które one pełniły, zawarte są, jak dostrzegamy, w sposób obrazowy, symboliczny, podstawowe prawdy Ewangelii. Mówiliśmy do tej pory o symbolice 6 bram jerozolimskich. Bramy owczej, rybnej, starej, bramy nad doliną, bramy śmietników i bramy źródlanej. Dzisiaj, analizując w dalszym ciągu treść 3 rozdziału Księgi Nehemiasza, mówić będziemy o symbolicznym znaczeniu 4 pozostałych bram. Przypomnijmy, że bramy te wraz z murami obronnymi odbudowywane były przez Izraelitów, którzy powrócili do Jerozolimy z niewoli babilońskiej, a działo się to na ponad 400 lat przed Chrystusem. 7 bramą, o której odbudowie czytamy w księdze Nehemiasza, była brama wodna. Jest ona wspomniana w 26 wierszu 3 rozdziału księgi Nehemiasza. Przez bramę wodną dostarczano do miasta świeżą wodę. Jerozolima miała swój akwedukt, ale woda docierająca nim do miasta nie zaspokajała wszystkich potrzeb i niezbędne było dowożenie dodatkowej ilości wody właśnie przez tę bramę, bramę wodną. Na co wskazuje symbolika bramy wodnej? Wskazuje na Słowo Boże. W dalszej części Księgi Nehemiasza czytać będziemy o Ezdraszu, który właśnie tam, u bramy wodnej, nauczać będzie Bożego Słowa. Miejsce, które wybrał Ezdrasz, nie było przypadkowe. To, że czytał on i objaśniał Słowo Boże właśnie u wrót bramy wodnej, miało znaczenie symboliczne. Woda często symbolizuje w Piśmie Świętym Boże Słowo, szczególnie w Nowym Testamencie, ukazującym rzeczywistą treść obrazów Starego Testamentu. Nowy Testament często mówi o obmyciu się Słowem Bożym. Jezus powiedział na przykład swoim uczniom w Wieczerniku: wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was. A modląc się o swych uczniów, w nocy przed ukrzyżowaniem Jezus prosił Ojca: oczyść ich, uświęć w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Tak, jesteśmy oczyszczani wodą Bożego Słowa. Sami mamy się oczyszczać i winniśmy też poddawać tę wodę życia innym. W Psalmie 119, poświęconym Bożemu Słowu, znajdujemy pytanie: jak młodzieniec zachowa ścieżkę swoją w czystości? I psalmista odpowiada: przestrzegając słów Twoich. Tak, postępowanie zgodne z Bożym Słowem oczyszcza nas, uświęca, zbawia. Boże Słowo jest w duchowym sensie wodą pozwalającą nam się obmyć z naszych grzechów. Niezwykłą rzeczą jest to, że brama wodna właściwie nie była odbudowywana tak jak inne bramy jerozolimskie. Reperowano jedynie mury w pobliżu tej bramy. Ona natomiast zachowała się. Nie została zniszczona przez wojska wroga. Stała nietknięta. Boże Słowo jest nienaruszone. Ono nie potrzebuje żadnych udoskonaleń, żadnych dodatków. Słowo Boże jest kompletne, doskonałe i wieczne. Jest jak duchowa woda dająca życie wieczne. Następną, 8 bramą, o której czytamy w księdze Nehemiasza, jest brama końska. W 28 wierszu 3 rozdziału księgi Nehemiasza znajdujemy następującą informację. Powyżej bramy końskiej naprawiali kapłani, każdy naprzeciw swego domu. Konie przez całe wieki były zwierzętami, na których zasiadali wojownicy. W księdze proroka Zachariasza czytamy: miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe. W księdze Apokalipsy znajdujemy takie słowa: i ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. I wyszedł inny koń, barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, i dano mu wielki miecz, Te symboliczne sylwetki koni obrazują walkę, wojnę, zwycięstwo. Życie człowieka wierzącego jest przyrównane w Nowym Testamencie do życia walecznego żołnierza. Apostoł Paweł wyrysował w liście do Efezjan obraz zbroi, duchowej zbroi, którą powinien nosić każdy chrześcijanin. W drugim rozdziale listu do Efezjan apostoł napisał, iż Bóg wraz z Chrystusem wskrzesił nas i posadził w Chrystusie na wyżynach niebieskich. Mimo to, żyjąc tutaj, na ziemi, musimy toczyć walkę, o której apostoł Paweł tak pisze w końcowym fragmencie listu. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Walka chrześcijanina to nie bój przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko duchowym mocom zła. Boże Słowo jest mieczem Ducha Świętego. W naszej duchowej walce tylko Boże Słowo daje nam moc do zwycięstwa. Apostoł Paweł wzywał Tymoteusza: staczaj wytrwale bój wiary. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Musimy być świadomi tego, że życie chrześcijanina to nie sielanka, nie spoczywanie na laurach, ale duchowa walka, bój wiary, uzbrojeni w miecz Ducha Świętego, to jest w Słowo Boże, opasani pasem prawdy, chronieni przyłbicą zbawienia. Nie jesteśmy w tej walce mimo swojej grzeszności skazani na porażkę. Wręcz przeciwnie, stoimy przecież po stronie zwycięzcy, Jezusa Chrystusa. On objawi się kiedyś światu jako wojownik jadący na białym koniu, Pan Panów i Król Królów. O tym przypomina nam Brama Końska, jedna z 10 bram murów obronnych Jerozolimy. 9, przedostatnia z bram jerozolimskich, o których czytamy w 3 rozdziale Księgi Nechemiasza, to brama wschodnia. W 29 wierszu 3 rozdziału znajdujemy taką informację o budowniczych pracujących nad rekonstrukcją wschodniej części murów obronnych Jerozolimy. Dalej naprawiał Sadok, syn Immera, naprzeciw swego domu i dalej Szemajasz, syn Szekaniasza, stróż bramy wschodniej. Brama wschodnia wywołuje najwięcej emocji i podekscytowania wśród biblistów zajmujących się symboliką bram jerozolimskich. Brama wschodnia jest obecnie zamurowana i wielu chrześcijan wierzy, że brama ta zostanie odblokowana wtedy, gdy powróci na ziemię Jezus Chrystus. Tak rzeczywiście może się stać. Jezus może wkroczyć do Jerozolimy przez bramę wschodnią, ale Pismo Święte nie mówi tego wyraźnie, że tego dokona. Biblia mówi, że Chrystus przejdzie przez złotą bramę. Bramę, która nie jest bramą w murze obronnym Jerozolimy, lecz jest to brama świątyni. Brama wschodnia, obecnie zaślepiona, kiedyś była otwierana jako pierwsza z bram miejskich, wcześnie o poranku, tak że promienie wschodzącego słońca padały przez nią do wnętrza miasta. Przez całą noc strażnik krążył po murach Jerozolimy, czuwając nad bezpieczeństwem miasta. Nad ranem zatrzymywał się przy bramie wschodniej i obserwował horyzont, wypatrując pierwszych oznak wschodu słońca. Być może byli wtedy w mieście ludzie, którzy nie mogli spać, którym bezsenna noc dłużyła się i wyglądając z okien wołali, pytając strażnika: czy nie widać już jakichś zmian na horyzoncie? Czy ta noc się nigdy nie skończy? Strażnik, patrząc uważnie w kierunku wschodu, w pewnym momencie odkrzykiwał radośnie: tak, widzę w oddali brzask wschodu. Niedługo nastanie dzień. Słońce niebawem wzejdzie. Jako ludzie wierzący powinniśmy zbierać się przy wschodniej bramie i wypatrywać światła, które ma się pojawić. Pismo Święte nazywa Jezusa prawdziwą światłością świata. Mówi o Nim jako o jasnej gwieździe porannej. Zapowiada, że gdy Chrystus pojawi się na ziemi po raz drugi, będzie tak, jakby błyskawica przecięła całe niebo i ukazała się równocześnie wszystkim ludziom. Każde oko wtedy Go ujrzy, zapowiada Biblia. mówiąc o powtórnym przyjściu Jezusa. Ale zanim to nastąpi, będzie miało miejsce inne niezwykłe wydarzenie. W pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan czytamy: sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Nasze życie musi być spodziewaniem się tego wydarzenia, oczekiwaniem na ten dzień, w którym Chrystus przyjdzie, żeby zabrać swoją własność, swój Kościół, czyli wspólnotę wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy w Jego ręce powierzyli ster swego życia. Ten dzień Biblia nazywa dniem pochwycenia albo dniem paruzji. Słowo pochwycenie, porwanie w powietrze, uniesienie w górę to tłumaczenie greckiego słowa harpazo, które widnieje w tekście oryginalnym Nowego Testamentu. Słowo to oznacza właśnie pochwycenie, zabranie w górę. Biblia naucza bardzo wyraźnie, że pochwycenie wierzących nastąpi niespodziewanie. Chrystus zabierze swoją własność, zanim ukaże się powtórnie wszystkim ludziom, jako pełen chwały Król i Pan. Gdy obserwujemy wydarzenia, które dzieją się wokół nas, możemy stwierdzić, że na horyzoncie historii widać już brzask wieczności. Nikt z nas nie jest w stanie określić, kiedy nastąpi pochwycenie wierzących, ani kiedy powróci na ziemię Jezus Chrystus. Jedno, co wiemy na pewno, to fakt, że przyjście Pana nastąpi i że jest bliskie. Jezus nadchodzi. Zbliża się dzień, w którym zajaśnieje Jego chwała. Drogi przyjacielu, powinniśmy czuwać przy wschodniej bramie i wyglądać końca nocy. Chrystus jest naszą nadzieją. Jest prawdziwą światłością świata. Światłością, która wkrótce stanie się widoczna dla wszystkich. Każde oko ujrzy go. Każdy język wtedy wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. W 31 wierszu 3 rozdziału Księgi Nehemiasza czytamy o ostatniej, 10 bramie jerozolimskiej. Nazywano ją bramą Rewi, bramą parady albo przeglądu. W języku hebrajskim nazwa tej bramy brzmiała Mibchat, co oznacza właśnie przegląd. Brama ta spełniała podwójną funkcję. Sprawdzano tu obcych przybywających do miasta. Znajdowało się tam jak gdyby biuro rejestracyjne, gdzie każdy obcy przybysz musiał się zgłosić przed wejściem do miasta. Tędy też wchodziły wojska powracające z bitew. To tutaj Dawid dokonywał przeglądu swoich żołnierzy. Tu odbierał paradę zwycięstwa swoich ukochanych wojowników. Wiedział, że wielu z nich było gotowych bez wahania złożyć w walce dla niego swoje życie. Gdy żołnierze Dawida wracali z pola bitwy, Dawid stał przy bramie i dziękował im za ich męstwo i oddanie. Chrześcijanie jako żołnierze Chrystusa będą także wyróżnieni przez Pana nagrodami, jeśli wykażą się w walce dla Niego wytrwałością i męstwem. Stanie się to już po pochwyceniu Kościoła, gdy wierzący będą przebywać już z Jezusem u Jego boku. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian pisze: bowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Jest tu mowa o innym wydarzeniu niż sąd Boży przed wielkim białym tronem, o którym czytamy w Księdze Apokalipsy w rozdziale 20. To jest obraz sądu ostatecznego. Natomiast przed sądem Chrystusowym staną tylko wierzący, a osąd ich życia nie będzie dotyczył kwestii ich zbawienia, ale tego, czy i jaką otrzymają nagrodę. Wierzący otrzymają nagrodę za czyny dokonane w ciele, jak czytaliśmy, a więc za ziemskiego życia. Sąd przed wielkim białym tronem będzie sądem dla tych, którzy odrzucili Chrystusa, nie przyjęli Go jako Zbawiciela i Pana. Natomiast sąd Chrystusowy będzie rozliczeniem wierzących z ich postępowania w życiu, oceną ich dobrych i złych czynów. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, pisząc o Chrystusie, Zbawicielu, jako o fundamencie, na którym wierzący budują swoje życie, podkreślił: a czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Spotkanie z Chrystusem w wieczności będzie więc jakby prześwietleniem całego naszego życia. Wszystko, co uczyniliśmy czy powiedzieli, stanie się jawne. Widoczne będą wszystkie nasze czyny, i te dobre, i złe. Widoczne będzie to, co naprawdę wartościowego zrobiliśmy dla Chrystusa, a co było bez wartości. Dalej w pierwszym liście do Koryntian czytamy: jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Sąd Chrystusowy nie dotyczy kwestii zbawienia, lecz nagrody dla wierzących, rozliczenia ich z ich służby dla Pana. Apostoł Paweł pisał Koryntianom: wiedząc więc, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. Tak, chrześcijanin musi być przekonany o tym, musi zdawać sobie z tego sprawę, że stanie przed sądem Chrystusa i że całe jego życie, nie tylko kilka godzin w niedzielę, ale wszystkie dni, każda godzina jego życia, będą jawne i zostaną przez Jezusa ocenione. Gdy żołnierze Dawida wracali przez bramę Mipkat, czyli bramę przeglądu, Dawid odbierał ich paradę, dziękował im za ich walkę, za zwycięstwo. Taki przegląd czeka też i nas, chrześcijan. W dniu sądu Chrystusowego wielu nieznanych nam, anonimowych chrześcijan zostanie nagrodzonych za swoją wytrwałą służbę dla Pana. Zazwyczaj znamy dobrze tych spośród chrześcijan, którzy są wybitnymi misjonarzami, ewangelistami czy pisarzami. Ale przy niebiańskiej bramie przeglądu wielu nieznanych nam i zapewne nieznanych nikomu z ludzi chrześcijan zostanie nagrodzonych przez Jezusa za ich wierną, pokorną służbę. Będzie to wielki dzień dla wszystkich pokornych modlicieli, czynicieli dobra, dla tych, którzy śpieszyli z pomocą potrzebującym, którzy okazywali bliźnim miłość. Drogi przyjacielu, co my, ty i ja, przeżyjemy w tym dniu, w dniu sądu Chrystusowego, dniu niebiańskiego przeglądu, wielkiej parady świętych? W końcowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy ponownie informację o bramie owczej. Czytamy w wierszu 32: między tarasem narożnym a bramą owczą naprawiali złotnicy i handlarze. Rozpoczynaliśmy nasz przegląd odbudowy murów i bram Jerozolimy od owczej bramy i na powrót znaleźliśmy się tutaj. Pamiętamy, że brama owcza, przez którą wprowadzano do miasta zwierzęta ofiarne, to symbol ofiary Bożego Baranka, Jezusa Chrystusa, ofiary złożonej na krzyżu Golgoty. Tutaj, u stóp krzyża, wszystko się rozpoczyna i tu się kończy. To, co wydarzyło się na Golgocie, powinno nie tylko nami wstrząsnąć i sprawić, że otworzymy swoje serce dla Zbawiciela, że przyjmiemy Boży ratunek. Krzyż Jezusa Chrystusa powinien być znakiem towarzyszącym nam na co dzień. Nie chodzi oczywiście o wizerunek krzyża, o krzyżyk na łańcuszku, ale o dzieło, które się tutaj dokonało. To, co uczynił dla nas Jezus na krzyżu, powinno pobudzać nas do coraz głębszej pokory, do oddania, do poświęceń w służbie dla Niego, do wzrostu naszej wdzięczności i radości ze zwycięstwa nad złem, nad grzechem i śmiercią. Także w naszym życiu, w Chrystusie, jesteśmy zbawieni i w Chrystusie jesteśmy powołani i uzdolnieni do życia godnego Bożego Królestwa. Ufajmy Chrystusowi, kroczmy za Nim i radujmy się ze wspólnego zwycięstwa.